Kochany Duchu Święty, proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj wykonał tą pracę w naszych sercach. Przez te słowa, które tutaj mówimy. Przez każde słowo, każdy gest, który tutaj czynimy. Chcemy być Twoimi narzędziami. Niedoskonałymi, ale Twoimi. Przeznaczonymi, by przynosić Tobie chwałę. Proszę Ciebie, aby każdy, kto tutaj jest, dzisiaj doświadczył Twojego dotknięcia, Twojego podniesienia i Twojej mocy. Proszę Ciebie, Duchu Święty, abyś Ty dzisiaj mógł poruszać się we mnie swobodnie. Jestem w Twojej dyspozycji. Jestem w Twojej dyspozycji. I proszę Ciebie, aby każdy z nas dzisiaj był, by Tobie służyć. Poprowadź nas teraz, Duchu Święty. Poprowadź nas w tym nauczaniu, w słuchaniu Twojego słowa, które jest ostre jak miecz obosieczny, które oddziela to, co cielesne. Proszę Ciebie, użyj swojego słowa, które jest jak młot, który kruszy skałę, Duchu Święty. Niech Twój młot dziś rozbije każdy mur, każde ograniczenie i każdą skałę. Ty mówiłeś słowo. Mówiłeś słowo do drzewa figowego i ono uschło. Ty mówiłeś słowo i ludzie wstawali, ci, którzy nie chodzili. Ty rzekłeś słowo, a świat się zamanifestował. Ty mówiłeś, że kiedy my będziemy mówić słowo do gór, nie będziemy mówić o górach. Nie będziemy rozważać, jak wielkie góry stoją na naszej drodze. Ale Ty, Panie, powiedziałeś, że kiedy rzekniemy słowo do góry, podnieś się i rzuć się w morze. Ona się przeniesie i wpadnie do morza. I dzisiaj stajemy z taką wiarą w moc Twojego imienia, w moc słowa. Ty sam powiedziałeś, że słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Ty jesteś wcielonym słowem. Dziękujemy Ci za wszystko, co Ty uczynisz. I wszyscy razem powiedzieli amen. Usiądźcie, kochani. Usiądźcie. Dziś włączyłem odliczanie. Macie energię? Ja wierzę, że będziemy pobłogosławieni bardzo przez te słowa, które dzisiaj tutaj są głoszone. Dziękuję ojcu Bogdanowi i wszystkim mówcom. Będziemy mieć wspaniały dzień. Przygotowujemy grunt, aby słowo zostało zasiane w naszych sercach. Dzisiaj trochę mam mniej energii. Ten wczorajszy dzień był bardzo intensywny. Ale ufam Bogu, że poprowadzi mnie, choć jesteśmy naprawdę słabymi naczyniami, to On nas prowadzi. Amen. Kruche, gliniane naczynia, ale używane przez Boga. Słowo Boże mówi, że nawet jeśli jest takie naczynie gliniane, jeśli garncarz coś robi, coś pójdzie nie tak, jeśli coś poszło z tobą nie tak, to garncarz bierze to... Rzuca jeszcze raz na koło garncarskie i od nowa lepi. I od nowa lepi. I jeśli coś poszło z nami nie tak, jeśli czujesz, że no nie jesteś we właściwym miejscu, że twoje serce nie jest we właściwym miejscu, to jest dobra nowina dla ciebie. Bóg będzie cię lepił na nowo. Amen? Ja głęboko w to wierzę. Dzisiaj chcę się dzielić z wami jedną z historii w Biblii, która jest... jedną z najbardziej ulubionych moich historii i chcę mówić o postaci, która jest mi bardzo, bardzo bliska, bardzo inspirująca. Chyba wszyscy wierzący chcieliby być jak on. Mówię o Eliaszu. Ja lubię Eliasza. Wiecie, że na każdej praktycznie strefie coś tam z Eliasza jest. W wielu wspólnotach w Polsce nauczałem o Eliaszu. Dzisiaj chcę się podzielić jego historią i będę dzisiaj trochę bardziej praktyczny, bo chcę wam pokazać takie praktyczne rzeczy, które myślę są bardzo ważne. Historia Eliasza jest to prorok z Tiszbe w Gileadzie, prorok, o którym nie wiemy za wiele. Jego historia zaczyna się w 17 rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej. I ja spróbuję nakreślić wam kontekst, a później trochę się przeniosę. Mam tutaj, dzisiaj zobaczycie moje zdolności artystyczne. Będę rysować. Ktoś się śmiał? Aśka, ty jesteś w mojej wspólnocie. Ja rozumiem, że obcy mogą, ale swoi? A o czym ojciec Bogdan nauczał dzisiaj? O miłości. Lepiej, żeby ta przestrzeń, pauza została, wiecie? Czasem lepiej. Kontekst jest taki, że w Izraelu jest niezbyt dobrze się toczy historia. Mamy taki okres w historii Izraela, kiedy jest 19 złych przywódców. Nie są zbyt dobrymi przywódcami. Można powiedzieć, nie, zbyt dobrymi to jest słabo powiedziane. Oni naprawdę są fatalni. Oni są fatalni, są nieskuteczni, są źli i przez ostatnie 200 lat jest 19 złych prezydentów. Takich naprawdę złych. Ja nie mówię o tym, że oni są, nie wiem, niekompetentni za bardzo, to też, ale oni są źli. Oni mają w sercu zło i to się nie podoba Bogu. I po nich wszystkich przychodzi Achab, król Achab. On ma żonę, która mocno nim kieruje, mocno nim steruje. Ma na imię Izabel. To jest zła kobieta naprawdę. Chociaż jej imię oznacza, że jest czysta, nieskazitelna, taka bardzo wyniesiona przez Boga, ale nie ma nic z tym wspólnego. Ona jest naprawdę, ja myślę, że jest symbolem diabła w Biblii, kiedy o niej czytam. I Biblia mówi, że Achab zrobił więcej zła niż wszyscy jego poprzednicy. Zrobił tak dużo zła niż wszystkich pozostałych 18. To są złe czasy dla Izraela. I czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 16 rozdziale, 30 wersecie, przeczytamy: Achab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana i stał się gorszym od wszystkich swoich poprzedników. I później w 33 wersecie jest to znowu podkreślone. Achab sporządził też Aszerę, wskutek tego Achab jeszcze więcej czynił złego niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, drażniąc Pana Boga Izraela. To były czasy bałwochwalstwa. Władcy odwracali się od Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, czcili obcych bogów, czcili Baala, czcili Boga płodności. Więc niektórzy mówią, historycy, że nawet potrafili składać w ofierze dzieci. Był sakralny nierząd, były prostytutki świątynne, nierządnice. To było naprawdę okrutne. Działo się bardzo źle. I w pewnym momencie Bóg powiedział: dość, nie mogę na to patrzeć. Po prostu to jest ohydne. To poruszyło Boże serce. Bóg powiedział: nie chcę dłużej, żeby mój Kościół, żeby Izrael, mój wybrany lud funkcjonował w ten sposób. Nie będzie w ten sposób. I wtedy powołuje to, co zwykle Bóg robi, jednego człowieka, Eliasza. Eliasz w jego tożsamości, w jego imieniu jest wpisana cała jego bytność, całe jego jestestwo. Bo Eliahu, to jest El od Elohim, Jahu, Jahwe i zaimek osobowy, moim Bogiem jest Jahwe. On swoim imieniem, rodzice byli bardzo mądrzy, nadali mu dobre imię. Ja nadałem moim dzieciom imiona Noemi. Noemi znaczy moja słodycz, taka słodka, przyjemna, pełna łaski. A mój syn ma Samuel. I Samuel znaczy Bóg dał. To jest ktoś od Boga. Ja jestem wdzięczny Bogu za moje dzieci. Naprawdę jestem wdzięczny. Dziękuję wam za wczorajszą modlitwę za mojego syna. Ma się lepiej. Nie jest już żółty. Jest już normalnego koloru. Dzisiaj, wczoraj w nocy byłem u nich w szpitalu, on spał, ale dzisiaj rano miał otwarte oczy, przestał być naświetlany na chwilę i patrzył czarnymi oczami, więc mogłem popatrzeć na niego, wzruszyłem się. pobłogosławiłem go i przyjechałem do was. A więc Eliasz jest w swoim, w tym, kim jest, w tej nazwie, w tym imieniu, zawiera się wszystko, do kogo on należy. On określa siebie w ten sposób. Jego rodzice go określili. Należy do Boga. Moim Bogiem jest Jahwe. Jahwe to jest mój Bóg. Jemu służę. I Bóg powołuje takiego człowieka. I w pewnym momencie Bóg powołuje go, żeby poszedł do Achaba i prorokował. To proroctwo jest niesamowicie mocne. To jest chyba najlepsze kazanie, jakie kiedykolwiek słyszałem. Bo słowo się materializuje, bo słowo staje się bardzo rzeczywiste. To jest dokładnie to, jak modliliśmy się przed rozpoczęciem tego nauczania. Jezus używał słowa. Amen? Jezus nie mówił, że my mamy kontemplować góry, które stoją w naszym życiu. On nie mówił, że mamy mówić, o, jaka wielka góra. Mam taki wielki problem, Boże, zobacz, ten problem jest taki, on jest taki kanciasty i po tej górze nie jestem w stanie wejść. My często opowiadamy w naszych modlitwach Bogu, jakie mamy problemy, jakby Bóg nie wiedział. Ale Jezus mówi, musicie powiedzieć do góry. Amen? Jezus mówi, jak powiesz do góry, przenieś się i rzuć się w morze, góra się przeniesie. Jeśli masz małą wiarę, maleńką, możesz to zrobić. Jezus mówi, że powinniśmy używać słowa, powinniśmy używać słowa mocy, bo Biblia mówi, Ewangelia Boża jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Ewangelia Boża jest mocą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A zbawienie to nie jest tylko jakaś część duchowa, to jest też uzdrowienie, to jest też uwolnienie, to jest ratunek, to jest ochrona, to jest spokój. Amen? Jezus mówi, że słowo ma moc i On stwarzał świat słowem. A więc Eliasz mówi naprawdę dobre kazanie. Przychodzi do Achaba i mówi, hej, nie jest dobrze, mam dla ciebie małe kazanko, ono będzie krótkie. Nie będzie deszczu ani rosy przez 3 lata i 6 miesięcy. Amen. Skończył kazanie. Nie było deszczu. Słowo się zamanifestowało. Słowo zaczęło funkcjonować. Wiecie, to naprawdę wstrząsa całym światem. Nagle, kiedy przestaje być... nie mamy wody, to wiecie, tu jest dzisiaj upalnie. Czujecie, jakbyśmy nie mieli łyka wody. Wytrwać cały dzień to jest naprawdę trudne. Ale 3 lata? 3 lata. To zatrzymuje wszystko. Całą gospodarkę. Bydło umiera. Wszystkie płody rolne przestaje funkcjonować. Naprawdę. To jest tak, jakbyś dzisiaj pojechał i ktoś by ci powiedział, hej, nie możesz zatankować na stacji benzynowej. Nie ma benzyny, mamy kryzys. Idziesz do banku, a w banku ci mówią, nie wypłacisz pieniędzy. Sklepy zamykamy. Koniec. Finish. To zmienia życie. To jest naprawdę potężne nauczanie. Amen? Potężne proroctwo. Amen? I wiecie, oczywiście historia, nie mamy czasu, by mówić o całej historii Eliasza. On jest prowadzony nad potok Kerit, tam jest kształtowany, później idzie do wdowy w Sarepcie, później robi największą galę UFC. Wiecie, co jest UFC? Kto wie? Podnieście ręce. Kto ogląda UFC? Jeju, jesteście wierzący? Ludzie wierzący oglądają UFC. A więc to jest gala, no dobra, gala boksu. To jest gala, największa gala, jaka istniała. On zaprasza 450 proroków Baala, zaprasza 400 proroków Aszery, no i robi taki show. Mówi, no wy się będziecie modlić do Boga Baala, niech on spuści piorun, jest Bogiem płodności, burzy, niech uderzy, niech ofiara zostanie spalona. Według mitologii Baal walczył z Bogiem Motem, który był Bogiem Słońca, odpowiadał za suszę, a Baal był Bogiem Płodności, zsyłał deszcz. Więc to, co robi Eliasz, jest takie z premedytacją. On mówi, no tak, ten Bóg piorunów, Bóg burz, niech zrobi ten cud. No i oczywiście on jest okrutny, ale ja go bardzo lubię, bo on jest szydercą. On chodzi tam, nabija się z nich, mówi, o, wołajcie głośniej, o, wołajcie, róbcie różne rzeczy. Oni tam się biczują, on mówi, o, może poszedł do toalety, gdzie jest ten wasz Bóg? Może sika, zajęty jest. I w pewnym momencie jest konfrontacja, on modli się w imię swojego Boga, Boga Jahwe i mówi, niech będzie wiadome, że ty jesteś jedynym Bogiem. Polejcie to 3 razy wodą i wtedy zstępuje ogień Boży i pochłania całą ofiarę. To jest wielka manifestacja i to jest wielkie zwycięstwo. Ja myślę, że to, co zrobił Eliasz, wstrząsnęło mocą piekła. Amen? To wstrząsnęło całym piekłem. Po prostu diabeł się tego nie spodziewał, ale to było naprawdę potężne. To była potężna manifestacja Bożej mocy. I zaraz po tym, chwilę po tym dzieją się różne rzeczy, ma być chmurka, ma być deszcz, on idzie później do Achaba. I Achab, co robi Achab, król, władca, mąż? Idzie do swojej żony i jej opowiada wszystko. Skarży się. Przychodzi i mówi: Izabel, Eliasz zabił 450 proroków. Wiecie, się żali. On się żali. Ale w tym związku mężczyzną jest Izabel. W tym związku mężczyzną jest Izabel. I ona mówi: o nie, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. I mówi do Eliasza słowa, które powodują ogromny lęk w jego życiu, wprowadzają go w totalny dół. Mówi tak: chociaż ty jesteś Eliasz, to jest pierwsza księga królewska, 19 rozdział, chociaż ty jesteś Eliasz, to jednak ja jestem Izabel. Niech to sprawią bogowie i tamto dorzucą, jeśli nie postąpię jutro z twoim życiem, jak to się stało z życiem każdego z nich. Mówi o prorokach, których zabił Eliasz. Wtedy Eliasz zląkszy się, powstał, ratując się ucieczką, przeszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się tam i zasnął. Uciął sobie drzemkę. Porysujemy, nie? Chcę wam coś pokazać i za chwilę wrócę z powrotem do tej części, ale to będzie ważne. Chwilę możecie podziwiać. Tak jest właściwie. To jest człowiek. To znowu nie było miłe. A ja myślałem, że to będzie dobra konferencja. I za chwilę będę w tym samym miejscu, co Eliasz. Położę się na zapleczu i powiem: Boże, skończ ze mną. To będzie mi za chwilę potrzebne. Zaraz zrozumiecie dlaczego. Wiecie, w Eliaszu coś pękło. Dlaczego? Dlatego, że on był zwykłym człowiekiem. W liście apostoła Jakuba przeczytamy prostą rzecz. Przeczytamy, że przecież Eliasz, który jak my był tylko człowiekiem, 5 rozdział listu Jakuba, 17 werset 18, usilnie się modlił, aby nie padał deszcz i przez 3,5 roku nie było deszczu. Kiedy znowu się modlił, niebo zesłało deszcz i ziemia wydała swoje plony. On był zwyczajnym człowiekiem. Miał te same emocje, miał te same doświadczenia, które mamy my. To nie był jakiś półbóg. On nie żył jak Bóg. Oczywiście Bóg używał go potężnie, bo Bóg używa zwyczajnych ludzi do potężnych rzeczy. Ale on doświadczał bardzo ludzkich rzeczy w swoim życiu. I myślę, że ten lęk był właśnie taki ludzki, który pojawił się w jego sercu. On wiedział tak naprawdę intelektualnie, że Izabel nie może zrobić mu krzywdy. Przecież przed chwilą konfrontował się, kilkadziesiąt godzin wcześniej konfrontował się z 450 prorokami Baala. Wszystkich ich wybił. Widział, jak Bóg go zaopatrywał nad potokiem Kerit. Widział potężne działanie Boga w Sarepcie. Widział wiele znaków i cudów, że Bóg jest z nim. I w pewnym momencie Izabel mówi: zrobię to samo, zniszczę cię. Rozumiesz? Zniszczę twoje życie. Tak jak ty zabiłeś moich proroków, tak ja zabiję ciebie. I bogowie Izebel przez małe B nie mogli zrobić nic. On o tym wiedział, ale coś w jego sercu takiego się zadziało. Ja nie do końca to rozumiem, dlaczego tak się stało. Przecież on wyszedł zwycięsko z wielu bitew. Był wojownikiem. Amen? Był wojownikiem, ale coś jednak pękło w sercu tego wojownika. Coś pęka czasem w naszym sercu. Coś pęka w życiu każdego wierzącego. Każdy z nas ma w swoim życiu momenty gorsze i lepsze. I to nie jest tak, o tym mówił wczoraj Uf Ekman, że przejdziemy przez życie płynąc żaglówką, bez wichrów, bez sztormów. Wszystko będzie wspaniale, będzie grała muzyka i będą światła. Po prostu żyjemy w tym świecie. Nie jesteśmy z tego świata, ale żyjemy w tym świecie. Amen? I musimy sobie radzić. I wiecie, powiem wam kilka rzeczy, których się nauczyłem, będąc liderem Metanoi, ale będąc też człowiekiem, po prostu doświadczając różnych kryzysów w mojej służbie. 19 lat to nie jest tak długo, ale sporo się nauczyłem przez ten czas. Sporo się nauczyłem służąc Bogu. Sporo się nauczyłem żyjąc z ludźmi. Sporo się nauczyłem żyjąc we wspólnocie. I sporo się też nauczyłem pracując jako terapeuta, pomagając ludziom. Widziałem wiele kryzysów, wiele cierpienia. Widziałem ludzi, którzy chcieli popełnić samobójstwo, chcieli nie żyć, pragnęli skończyć ze sobą. Widziałem wiele ludzi w żałobie, siedziałem z nimi twarzą w twarz, rozmawiałem o ich bólu, o ich cierpieniu. Nie jestem taki, wiecie, radykalny w tym, żeby powiedzieć, tak, wszystko będzie dobrze, Pan cię kocha, już się więcej nie smuć. Myślę, że to jest głębsza sprawa. Myślę, że czasem ludzie potrzebują naszego wsparcia. Wiecie, myślę, że wielu też liderów i wielu ludzi, którzy służy w Kościele, doszło do takiego miejsca, do którego doszedł Eliasz. On doświadczył czegoś, co było bardzo, bardzo trudne dla niego. Ja myślę, że jestem pewien, że diabeł nie mógł zabić Eliasza. Amen? On nie mógł zabić Eliasza, bo Bóg trzyma klucze życia i śmierci. Poza tym on nawet chyba go nie chciał zabić, bo gdyby go zabił, to popchnąłby go do Pana. On znalazłby się blisko z Panem, twarzą w twarz. Więc nie miał w tym interesu. I czasem się dziwimy, dlaczego ten człowiek, który zwyciężył tak wielką bitwę, 24 godziny po tej bitwie, czy może trochę więcej, nagle mówi, mam dość. Nie wytrzymam dłużej, nie chcę już, chcę umrzeć, po prostu odbierz mi życie, Boże, nie jestem lepszy. I chcę Ciebie zapytać, może Ty jesteś też pod krzakiem jałowca, może wielu z Was jesteście w tym miejscu, kiedy kładziesz się i mówisz, nie mam już siły, już dalej nie pójdę, nie zrobię kroku dalej. A jeśli nie byłeś w tym miejscu, to prawdopodobnie do niego dojdziesz. Bo każdy przechodzi przez ciemną dolinę. Wiemy, że Bóg nas przez nią przeprowadzi. Wiecie, jest Dolina Cienia Śmierci, naprawdę istnieje i tam pasterze co roku prowadzą przez Dolinę Cienia Śmierci owce i troszczą się o nie. Dawid dokładnie to wiedział. Powiem ci o kilku rzeczach, dzięki którym znajdziesz się w tym miejscu. Jeśli chcesz być w takim miejscu, w jakim był Eliasz, to pozwolę sobie Cię trochę pouczyć, jak to się stanie. Po pierwsze, jeśli jesteś liderem, jeśli służysz, to musisz dopuścić do tego, by Twoja służba wyssała z Ciebie całą energię. Po prostu bądź wyczerpany. Jeśli chcesz być w miejscu kryzysu, kiedy nie chce Ci się żyć, bądź wyczerpany. Dopuść do tego, by nie mieć siły na nic. Paradoks to, co mówię, ale tak się dzieje. Wiecie, czytamy w tej historii, że ręka pańska wspomogła Eliasza, opasawszy swe biodra, pobiegł przed Achabem w kierunku Izrael. I w 19 rozdziale czytamy, wtedy Eliasz zląkszy się, powstał i ratując się ucieczką, przeszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Ja sobie myślę, ten chłop ciągle biegał. Z miejsca na miejsce. Widzicie, zobaczyłem to na mapie. Ja nie wiem, ile to jest kilometrów. Niestety nie jestem tak biegły w tych miejscach biblijnych. Ale zobaczyłem, że to jest najbardziej, Berszeba jest najbardziej wysuniętym na południe miejscem. Że on ciągle gania, ciągle biega, musi być wyczerpany, musi być zmęczony po prostu fizycznie. Nie wiem, ile kilometrów to jest, ale on bieg ratując się. On bieg przed Achabem też. I wiecie co? Myślę, że on miał prawo być zmęczony. Miał prawo być zmęczony też emocjami i tym napięciem, które mu towarzyszyło, bo był zwykłym człowiekiem. Wierzył Bogu, ale miał napięcie w swoim życiu. I dlaczego narysowałem tego człowieka? Bo wybaczcie, ale dzisiaj posłużę się modelem, który będzie nam wszystkim pomocny. Modelem, który stworzył francuski psychoterapeuta, nieżyjący już Serge Gainsbourg. Wiem, niektórzy ludzie mówią, w kościele ta psychologia, jeżą się wszyscy, będzie teraz znowu jakiś coaching w kościele albo psychologia w kościele. Jutro będzie ankieta ewaluacyjna, wpiszcie to, że wam się to nie podobało, a ja dzisiaj pozwolę sobie się z wami tym podzielić. Dlaczego? Dlatego, że Serge Gainsbourg powiedział, że jesteśmy skonstruowani, kiedy pracujesz z ludźmi, jesteś skonstruowany właśnie w taki sposób. To jest ten model. Po prostu masz dwie ręce, dwie nogi i głowę. I powiedział, że to są takie obszary życia, które są bardzo ważne. On je nazwał pewnymi biegunami. Dlatego, że czasem jesteśmy w jednym biegunie i zostawiamy drugi. Więc krótko o nich powiem i będę o tym mówił, mówiłem o jego zmęczeniu fizycznym. Właśnie Serge Gainsbourg powiedział, że jest coś, co się nazywa biegunem fizycznym. Biegun fizyczny. To jest twoje ciało, to jest twój sen, to jest twój odpoczynek, to jest twoje jedzenie. To jest to wszystko, co robisz, by zadbać o swoje ciało. Wielu niestety liderów, wielu chrześcijan czasem doprowadza się do skrajnego wyczerpania fizycznego. Sam wiele razy w sercu czuję, że mogę, ale moje ciało już nie może. I wydaje mi się, że mogę więcej. I mówię, tak, zrobimy to, wow, będzie super. A czuję, że moje serce bije coraz wolniej i myślę, że zaraz się zatrzyma. I dobrze jest mieć ludzi, którzy staną obok ciebie i powiedzą, odpocznij, daj spokój. Pamiętam, ktoś mi kiedyś powiedział, że Bóg sobie poradzi beze mnie. Ty umrzesz, a ten świat będzie się kręcił dalej. I to mnie otrzeźwiło, pomyślałem sobie, do tej pory myślałem, że beze mnie Bóg nie może nic zrobić. I nagle dotarło do mnie, że tak, faktycznie, ja umrę, a to wszystko się będzie kręciło. Czasem biegniemy sprint, nie rozumiejąc, że to jest maraton, że musimy przejść całe życie, że Bóg chce, żebyśmy byli wytrwali i tracimy bardzo dużo energii. Tracimy bardzo dużo energii. A więc ten biegun fizyczny to jest coś, co ja mówię w mojej wspólnocie, liderom, z którymi pracuję, że to jest coś bardzo ważnego. Musisz po prostu zadbać o taki rytm dobowy, gdzie jest sen, gdzie jest odpoczynek, gdzie jest praca. Amen? Druga rzecz, którą Eliasz, a więc jeśli chcesz być w miejscu takiej depresji, totalnego wypalenia, to po prostu dopuść do tego, by być wyczerpanym. Nie dbaj o fizyczność. Po drugie, odetnij się od ludzi. Po prostu przestań mieć relacje z ludźmi. Bądź tak skoncentrowany na wizji, na celu, że przestaniesz widzieć wszystko inne. Niektórzy ludzie są tak skoncentrowani, liderzy, mówię o liderach Kościoła, są tak skoncentrowani na celu, że przestają być skoncentrowani na Bogu. Nie wiem, czy to znacie, ale miałem takie momenty, że byłem działaczem, mówiłem, trzeba zrobić i łapałem się na tym, że nie mam relacji z Bogiem, że jestem już tak zmęczony, że kiedy siadam na modlitwie, to zasypiam. I mówię, on i tak będzie do mnie mówił, jak mówił do Józefa przez sen. To nie była relacja. To nie jest relacja, kiedy ja śpię obok żony i ona śpi, ja śpię. I mówimy, ale mieliśmy cudowną relację. Ale kiedy siadamy naprzeciwko siebie, patrzymy na siebie, wiecie, to jest naprawdę cenne. Nawet te 5 minut, czy 10 minut, kiedy wczoraj wieczorem u niej byłem, ją zobaczyłem, ona już spała i ją obudziłem. To jest relacja. Kiedy popatrzyłem na nią, ona się uśmiechnęła do mnie. Ja byłem poruszony. Kiedy dziś rano pojechałem, ją zobaczyłem. To jest relacja. Kiedy ją pocałowałem, kiedy ją objąłem. To jest relacja. Kiedy powiedziałem jej, że ją kocham, to jest relacja. Odetnij się od ludzi. Wiecie, wielu liderów jest bardzo samotnych. Wielu liderów jest bardzo samotnych. Wy to wiecie, spotkałem wielu księży, którzy są samotni. I wielu pastorów, którzy nie mają relacji. Ciągle ludzie coś od nich chcą. Ciągle wyciągają od nich energię, ale nie starają się o prawdziwą relację, o bliskość. To jest smutne. I to jest smutne. Wiecie, Eliasz, czytamy, zląkszy się, powstał, ratując się ucieczką, przeszedł do Berszeby w Judzie i tam zostawił swego sługę. Nie wiem, dlaczego to zrobił, ale Biblia mówi, że zostawił swego sługę, a sam na odległość jednego dnia drogi poszedł na pustynię. Poszedł na pustynię. Ta niezależność nas po prostu wykańcza. Ta niezależność, to, że nie chcemy pokazać ludziom serca, to, że nie chcemy pokazać ludziom, że coś nas trapi, bo chcemy być takimi gigantami duchowymi. Wiecie, to nie jest tak, że ja wszystkim mówię, jak jest mi trudno w życiu, kiedy coś się dzieje, ale mam bliskich mi ludzi, mam przyjaciół, mam liderów w mojej wspólnocie, z którymi siadam i czasem wylewam przed nimi moje serce i mówię, co mnie trapi, co mnie martwi. I wiecie, tak sobie to cenię, te relacje z ludźmi, przez innymi liderami innych wspólnot, z którymi mogę być naprawdę blisko. To jest dla mnie bardzo cenne, bo dzięki temu ja redukuję moje napięcie, otrzymuję wsparcie, ci ludzie mogą się za mnie pomodlić. To jest coś niesamowitego. Amen? Jesteście ze mną? To jest naprawdę niesamowite. Serge Inger powiedział, że jest biegun, który nazywa się biegunem relacyjnym. Relacje. On powiedział, że żeby człowiek był zdrowy, musi budować zdrowe relacje. Kiedy relacje są posiekane, złe, to to wpływa na każdy inny obszar. Serge Jean mówił, że jeśli jesteś w relacji, weźcie ci, którzy jesteście w małżeństwie, jeśli jesteś w relacji ze swoją żoną i coś pójdzie nie tak, pokłócicie się. Ja się czasem kłócę z moją żoną, wy pewnie nie, ale my tak mamy. Że czasem się posprzeczamy i wtedy naprawdę doświadczamy czegoś niefajnego. Musimy się wtedy pomodlić, musimy sobie przebaczyć, przeprosić się i nawet fizycznie to odczuwam. Kiedy coś mnie naprawdę trapi, to czuję to w żołądku. Kiedy tu wychodziłem nauczać, czułem w żołądku, że mnie tam coś bulgocze mi. To jest stres. Kiedy jestem w relacji, w której pokłócę się z kimś ważnym, nie wiem, mam jakiś smutek się pojawia w tej relacji, to doświadczam tego w ciele. I wy też tego doświadczacie. Kiedy doświadczamy ogromnego stresu, nasze serce bije szybciej, ciśnienie krwi się podnosi, nasze uszy robią się czerwone, tak jak u mnie właśnie. Tak? Zgodzicie się ze mną? Tak? To ma sens? Pomachajcie do mnie. Jak to ma sens, to pomachajcie do mnie. Okej. A więc Eliasz zostawił swojego sługę, poszedł sam. I wielu z was zostawia ludzi ważnych albo nie budujecie tych relacji. Jeśli chcesz być zdrowym liderem, służącym Bogu, zbuduj zdrowe relacje z ludźmi. Nie mówię, że zbudujesz relacje ze wszystkimi. Nie będziesz przyjacielem wszystkich. Musisz się z tym pogodzić. Możesz kochać wszystkich, ale będziesz blisko z innymi ludźmi. Kolejna rzecz. Zapomnij o wszystkich wspaniałych rzeczach, których doświadczyłeś w przygodzie z Bogiem. Po prostu zapomnij o tym i skoncentruj się na tym, co najbardziej negatywne. Na chwilę to zostawię, będę mówił teraz tutaj bardziej, więc się skupcie. Zobaczcie, co się stało. Czytamy w Biblii, że przyszedłszy usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, rzekł: wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. On w jednym momencie stracił chęć do życia. Przestał widzieć to, że jest prowadzony przez Boga i zapomniał to, jak Bóg go prowadził ostatnie 3 lata. On skoncentrował się na tym, co było złe. Skoncentrował się na jakimś negatywnym doświadczeniu. I to go po prostu powstrzymało. To go zatrzymało. Skoncentrował się na tym, co się dzieje niedobrego, a nie na tym, jakie zwycięstwa były w jego życiu. I wielu z nas koncentruje się na tym, co spotyka nas negatywnego, a nie na tym, co Bóg czynił do tej pory. Tak? Jesteście tutaj? I musisz pamiętać o wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg ci wyświadczył. Wtedy będziesz zdrowy. wtedy twoje zdrowie psychiczne i twoja wiara będzie rosła, kiedy będziesz wspominał. Wiecie, co ja robię? Ja wspominam. Siadam z moim zespołem i mówię, a pamiętacie? Pamiętacie, jak to się stało? Wow, jakie to było cudowne. I wiecie, co zrobię w poniedziałek? Usiądę z ludźmi, z moim zespołem i powiem, wow, ale mieliśmy konferencję, ale było cudownie. I będę się tym cieszył, co Bóg uczynił tutaj. To jest bardzo ważne. Serge Inger mówi o jeszcze trzech innych biegunach. W Kościele nie lubimy tych nazw. Wybaczcie mi, ale niestety mamy to. Jesteśmy ludźmi. On mówił o biegunie emocjonalnym. Emocje. Emocje, mamy emocje. Kiedy jesteś w silnych emocjach, kiedy doświadczasz kryzysu psychologicznego, w twoim organizmie potrafią zachodzić zmiany. To wpływa, emocje potrafią wpłynąć na biegun fizyczny. Tak po prostu jest, tak jesteśmy połączeni ze wszystkim. Serge Inger mówi, że jest też biegun, który nazywa się biegunem racjonalnym. To jest głowa, ta z brodą i z okularami. To jest racjonalny. Bardzo ważne jest, byś zadbał o twój intelekt. O to, by poczytać czasem coś innego, a nie tylko książki duchowe. O to, by poczytać rzeczy, które ciebie pasjonują. O to, by się rozwijać. To jest bardzo ważne. Żeby uczyć się nowych rzeczy. To sprawia, że zaczynasz wyglądać właśnie tak. Jesteś zadowolony. Żartuję. I jako piąty biegun, on wymienia biegun duchowy. Duchowy. Twoje życie duchowe. I wiecie, co mówi Serge Inger? Mówi, że dla zdrowia psychicznego, jako terapeuta, mówi, musi być równowaga między tymi pięcioma biegunami. Musi być równowaga. Bo jeśli jesteś tylko w tym biegunie duchowym, to trochę odlatujesz. Trochę odlatujesz. Jeśli jesteś w intelektualnym, również przestajesz się dziwakiem, przestajesz mieć relacje z ludźmi. Kiedy chcesz wyciąć swoje emocje i powiedzieć, ja nic nie czuję, to nie jest prawda, bo zawsze coś czujemy. Czujemy radość, czujemy smutek, czasem czujemy gniew. Czasem jesteśmy strapieni. To jest normalne. I on mówi, że to jest bardzo ważne. Liderzy, chcę wam powiedzieć, żeby zadbać o swój rozwój, o swój komfort, o to, by się nie wypalić, musicie dbać o wszystkie obszary swojego życia. Wiecie, niedawno prowadzę małą grupę. Mam 9 minut. Wow. Mam 9 minut. Prowadzę małą grupę, mam w mojej grupie 6 mężczyzn. To są uczniowie, oni się uczą. Uczymy się rzeczy duchowych, uczymy się, mamy studium Biblii, formujemy się. I kiedy się z nimi spotkałem, kiedyś powiedziałem im coś bardzo nieduchowego. I oni to zrobili. Powiedziałem im, od dzisiaj wszyscy musicie zadbać o swoje ciało. Nie dlatego, że oni nieładnie wyglądają, naprawdę dobrze wyglądają, ale powiedziałem im, musicie dbać o swoje ciało. 2 razy w tygodniu będziecie biegać. Oni tak popatrzyli trochę niechętnie, chyba nadużywa trochę, nadużywa swojej władzy. Ale naprawdę, ja powiedziałem do nich, mówię serio, musicie zadbać o basen, o spacer, pójdźcie na siłownię, pobiegajcie, po prostu zróbcie coś ze sobą. Ciągle jesteście w służbie, ciągle ganiacie, ciągle robimy te rzeczy. Nie możemy zwariować, musimy mieć normalne relacje, nie możemy zniknąć z tego świata, wyparować, po prostu musimy dbać o siebie. Amen? Jesteś świątynią Ducha Świętego i nie możesz niszczyć tej świątyni. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. I musisz o nie zadbać. I wiem, że wielu ludzi w kościele mówi, że to jest psychologia, ale wybaczcie, to bardzo mi pomogło. Kiedy wyszedłem z uzależnienia, musiałem zadbać o różne obszary mojego życia. Byli ludzie, lider wspólnoty, w której służyłem 12 lat. Pewnego dnia, kiedy ja mówiłem, ewangelizujmy, głośmy, róbmy te rzeczy, on postawił przede mną mocne wymaganie. Powiedział, chciałbym, żebyś był liderem służby ewangelizacyjnej, żebyś odpowiadał za ewangelizację. Ja powiedziałem, wow, jest super, byłem świeżo nawrócony, wiecie, jesteśmy wtedy tacy nagrzani, wtedy mówimy, a zrobimy to wszystko, więc mówię, ewangelizujmy. I on powiedział, dam ci tą służbę, ale musisz przeczytać wszystkie lektury szkoły średniej. Ja powiedziałem, dlaczego? On powiedział, ty nie możesz być intelektualnie opóźniony. I wiecie, jestem wdzięczny Bogu za niego. Powiedział mi, czytaj Rzeczpospolitą, czytaj gazety, po prostu edukuj się. Mówi, nie możesz być odrealnionym facetem. I wiecie, co robiłem sobie wakacje? Czytałem wszystkie lektury szkoły średniej. Dlatego, że kiedy byłem narkomanem, nie robiłem tego. Ale siedziałem w wakacje i całe wakacje studiowałem, czytałem te wszystkie lektury, bo chciałem służyć Bogu. I on był bardzo mądrym człowiekiem. On był bardzo mądrym człowiekiem. Popchnął mnie do tego. Powiedział, nie możesz żyć w odrealnieniu. I to jest bardzo ważne. Chcę powiedzieć do was, liderzy, mam kilka minut jeszcze. 6:50? 6:50. Jeśli jesteś w tym miejscu, chcę powiedzieć do tych, którzy jesteście w tym miejscu. W miejscu, kiedy myślisz, coś poszło nie tak, nie wiem, sukces za sukcesem, parę wskrzeszeń w mojej służbie, ale teraz boję się o siebie. Panie, zabierz mnie. Niektórzy z was, może trudno wam się przyznać, że dochodzicie do takiego miejsca, do miejsca, w którym jest wam ciężko i nie mówicie ludziom, którzy są wokół was, w waszej wspólnocie, w waszym kościele, jest mi trudno, nie radzę sobie. Bracie, naprawdę mam problem. Wielu z nas ukrywa grzech, wstydzimy się tego. Chcę wam powiedzieć, że musisz wrócić do tego miejsca, w którym usłyszysz ponownie głos Boga. W którym Bóg da ci odpocznienie i z powrotem przemówi do twojego serca i podniesie cię. W 19 rozdziale, kiedy Eliasz usnął, przyszedł do niego anioł i powiedział mu, wstań i jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie był Big Burger i Coca-Cola. Był podpłomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił i znowu się położył. Po prostu. I powtórnie anioł pański wrócił i trącając go powiedział w 7 wersecie, wstań i jedz, bo przed tobą długa droga. Przed tobą długa droga. Przed tobą długa droga, liderze. Amen? Jeśli nie umarłeś, to znaczy, że jeszcze nie skończyłeś. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie mocą tego pożywienia szedł 40 dni i 40 nocy aż do Bożej Góry Choreb. Był być może zdezorientowany, zrozpaczony, gotowy tylko na to, by umrzeć. Ale Bóg chciał go pokrzepić. Posłał do niego anioła, być może powiedział, bądź dla niego cierpliwy. Stracił wiarę, jest złamany, jego serce pękło. Pokrzep go, podniosę go, niedługo podniosę go z powrotem. Użyję go raz jeszcze. Jeszcze w to nie wierzy. Nie widzi tego zupełnie. Jest skoncentrowany na swoim bólu, ale bądź dla niego dobry. To jest mój sługa. Chcę go podnieść. I kiedy dochodzi do góry Choreb, tam wszedł do groty, gdzie przenocował, mówi Biblia. Wtedy Pan skierował do niego słowo i przemówił, co ty tu robisz, Eliaszu? Co ty tu robisz? Dlaczego tu jesteś? Co jest dziwne, w 13 wersecie, to jest werset 9, 19 rozdziału, ale w wersecie 13 Bóg znowu mówi, a wtedy rozległ się głos mówiący do niego, co ty tu robisz, Eliaszu? Bóg dwukrotnie go pyta, dlaczego jesteś w tym miejscu? Czy Bóg nie wiedział? Czy Bóg nie wiedział, dlaczego Eliasz jest w tym miejscu? Przecież wcześniej był u niego anioł i powiedział mu, przyjdź tam. Wierzę głęboko, że Bóg chciał, by Eliasz nazwał to, co jest w jego sercu. By Eliasz nazwał to, co jest jego bólem. Wierzę, że Bóg zadał to pytanie dwukrotnie, bo chciał usłyszeć odpowiedź, chciał usłyszeć coś bardzo szczerego. To, co mówił wczoraj pastor Wojciech Gajewski, chciał usłyszeć jego szczere serce. Nawet jeśli tam był ból, niewiara, depresja. Bóg chciał, by on wylał to. By powiedział: Boże, wypaliłem się, tyle Ci służyłem. Robiłem, co kazałeś. Prowadziłeś mnie nad potok Kerit. Byłem tam docinany, kształtowany przez Ciebie. Kazałeś mi iść do Sarepty. Zrobiłem to. Poszedłem do proroków Baala. Wybiłem ich. Byłem Ci wierny, a teraz pozwalasz, by diabeł mnie dopadł. Pozwalasz, by moje życie się zachwiało. Nie ma nikogo, jestem sam. Co nie było prawdą. Co nie było prawdą. Biblia mówi, że Bóg zostawił kilka tysięcy takich jak on, których kolana nie ugięły się przed Baalem. On wierzył w kłamstwo. Czytamy: zostawię jednak w Izraelu 7 tysięcy takich, których kolana nie ugięły się przed Baalem i których usta go nie ucałowały. On nie był sam i ty nie jesteś sam. Są ludzie, którzy stoją z tobą ramię w ramię, którzy są wojownikami w jednym szeregu, którzy mówią: iż jesteśmy w tym razem, chcemy być w tym razem, nie jesteśmy samotnymi wilkami. Samson był samotnym wilkiem. On żył sam. Ale Bóg mówi: są tacy ludzie jak ty. Ucz się od nich, czerp od nich, miej z nimi relacje, wylej przed nimi emocje. Przyjdź do mnie, odpocznij, zjedz trochę. Dbaj o swój rozwój, nie dopuszczaj do swojego umysłu kłamstwa, że zostałeś sam, że wszyscy oni odeszli i tylko ty jesteś jedynym sprawiedliwym. Bóg chciał, by serce Eliasza wylało cały ból. I kiedy on to zrobił, został zaskoczony. Znał Boga wstępującego, manifestującego się w ogniu, Boga potężnego, Boga, który był naprawdę wielki, i spodziewał się, że przyjdzie w jakichś fajerwerkach, w burzy, w wichrze, w ogniu. Ale Bóg przyszedł w lekkim powiewie, ożywczym, delikatnym, i on to rozpoznał. Eliaszu, co tutaj robisz? To samo pytanie Bóg mógłby zadać tobie. Eliaszu, co się z tobą stało? Dlaczego zacząłeś wierzyć w to, że nie ma mnie przy tobie? Dlaczego zacząłeś wierzyć w kłamstwo, że diabeł może cię zniszczyć? Dlaczego zacząłeś wierzyć, że twoje małżeństwo jest nie do odbudowania? Dlaczego zacząłeś wierzyć, że twoja choroba jest nieuleczalna? Dlaczego? Ja jestem Bogiem, a moje imię jest, jestem wojownikiem. Moje imię jest Jahwe Irech, ja widzę. Moje imię jest Jahwe Rafa, ja leczę. Jestem Panem, który leczy. Jestem Adonai, potężny Bóg. Bracie i siostro, wierzę, że Bóg dzisiaj odpowie na każdą twoją potrzebę. Przyjdzie dziś i podniesie cię. Każdego z was, którzy jesteście w miejscu bólu, w miejscu cierpienia, w miejscu, w którym mówicie: nie dam już dłużej rady. On pokaże ci ludzi i zrobisz jak Nehemiasz w 6 rozdziale Księgi Nehemiasza. Kiedy Nehemiasz był już wykończony, wydawałoby się wykończony przez Tobiasza i Sanbalata, wiele przeciwności, wtedy on powiedział: czy mąż mojej rangi będzie uciekał? Nie. Bo w Księdze Jeremiasza w 20 rozdziale, 11 wersecie czytamy: ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą.
Izebel, symbol diabła, został zawstydzony przez moc Chrystusa na krzyżu. Amen. On rozbroił władzę. Więc dziś zwróć się do Niego, a On podniesie Ciebie. Niech Bóg was błogosławi, miejcie dobry czas i wierzę, że ten dzień będzie dla was odpowiedzią na wasze pytania. Mamy przerwę. Amen.
Alleluja.